Lektury Paranormalium. Dziś w naszych lekturach wyjątkowo powracamy do jednej z książek, które były już prezentowane na naszej antenie. Za chwilę usłyszycie Państwo fragment książki Roberta Monroe Podróże poza ciałem, którą prezentowaliśmy we fragmentach 20 kwietnia 2013 roku w ramach audycji Rozmowy poza ciałem. Ten odcinek, wyjątkowo zrealizowany na żywo, połączony był z konkursem, w którym można było wygrać tę książkę. Sponsorem nagród było wydawnictwo Galaktyka, które wydało tę piękną reedycję na polski rynek. Robert Monroe. Podróże poza ciałem. Fragment rozdziału trzeciego, zatytułowanego Na dowód. 15 sierpnia 1963 roku, popołudnie. Nadzwyczaj udany eksperyment po długiej przerwie. RW, kobieta, którą dość dobrze znam, gdyż przez długi czas spotykaliśmy się w pracy, będąca jednocześnie przyjaciółką świadomą moich działań, chociaż nastawiona do nich sceptycznie, pomimo raczej nieświadomego uczestnictwa, była w tym tygodniu na wakacjach na wybrzeżu New Jersey. Dokładniejszego miejsca nie znałem. Nie informowałem jej o jakimkolwiek eksperymencie, ponieważ pomyślałem o nim dopiero dzisiaj, w sobotę. Tego popołudnia położyłem się z zamiarem wznowienia doświadczeń i postanowiłem poczynić starania, aby odwiedzić RW gdziekolwiek się znajdowała. Reguła pierwsza w tym przypadku mówiła, że największy sukces odnosiłem odwiedzając osobę, którą dobrze znałem, a możliwość taka nie nadarzała się zbyt często. Położyłem się w sypialni około 3 po południu, odprężyłem, poczułem ciepło, wysoki stopień wibracji, a potem intensywnie pragnąłem przenieść się do RW. Nastąpiło znajome wrażenie przemieszczania się poprzez jasno-błękitny, zamazany obszar, a potem znalazłem się w czymś, co przypominało kuchnię. RW siedziała na krześle po prawej stronie. W ręku trzymała szklankę. Patrzyła w stronę dziewcząt. Obie miały około 18 lat, jedna blondynka, druga brunetka. Obie popijały coś ze szklanek. Rozmawiały, ale nie byłem w stanie usłyszeć o czym. Najpierw zbliżyłem się do dwóch dziewcząt i stanąłem tuż przed nimi, ale nie udało mi się zwrócić na siebie ich uwagi. Potem odwróciłem się ku RW i zapytałem, czy jest świadoma mojej obecności w tym pomieszczeniu. O tak, wiem, że tu jesteś. Odparła myślą lub za pomocą komunikacji pozazmysłowej, ponieważ w dalszym ciągu rozmawiała z dziewczętami. Zapytałem, czy będzie pamiętać, że tu byłem. O, z całą pewnością będę pamiętała. Powiedziałem, że tym razem mam zamiar upewnić się, iż rzeczywiście będzie pamiętać. Będę pamiętała. Jestem pewna, że będę. Zapewniła RW w dalszym ciągu prowadząc konwersację z dziewczętami. Stwierdziłem, że muszę mieć pewność i dlatego mam zamiar ją uszczypnąć. Nie musisz tego robić. Z pewnością będę pamiętać. Powiedziała pospiesznie RW. Powiedziałem, że muszę być pewny, więc pochyliwszy się, spróbowałem ją uszczypnąć, jak mi się wydawało, łagodnie. Uszczypnąłem ją w bok tuż poniżej żeber. Jęknęła głośno, au, a ja, zaskoczony, odsunąłem się do tyłu. Naprawdę nie przypuszczałem, że mogę ją uszczypnąć. Zadowolony z wywołanego wrażenia, odwróciłem się i opuściłem kuchnię. Kiedy pomyślałem o swoim ciele fizycznym, znalazłem się w nim prawie natychmiast. Wstałem, fizycznie, i zasiadłem do maszyny do pisania. RW wróci w poniedziałek. Wtedy ustalę, czy rzeczywiście był to prawdziwy kontakt, czy jeszcze jedno niezidentyfikowane pudło. Czas powrotu, 15:35. Po doświadczeniu. Jest wtorek po sobotnim eksperymencie. RW wróciła wczoraj do pracy. Zapytałem ją, co robiła w sobotę po południu pomiędzy 3 a 4. Wiedząc, dlaczego o to pytam, odparła, że będzie musiała się nad tym zastanowić i odpowie mi następnego dnia. A oto, co mi opowiedziała. Sobotnie popołudnie pomiędzy 3 a 4 to jedyna pora, kiedy dom letniskowy, w którym się zatrzymała, jest właściwie pusty. Po raz pierwszy była sama ze swoją siostrzenicą, ciemnowłosą 18-latką i jej przyjaciółką, blondynką w tym samym wieku. Od około 3:15 do 4 znajdowały się w kuchni. RW piła drinka, a dziewczęta kole. nie robiły nic szczególnego, po prostu siedziały i rozmawiały. Zapytałem RW, czy oprócz tej rozmowy pamięta coś jeszcze. Odparła, że nie. Wypytywałem ją dokładnie, ale nie przypomniała sobie niczego więcej. W końcu zniecierpliwiony zapytałem, czy pamięta uszczypnięcie. Na jej twarzy odbiło się kompletne zaskoczenie. To byłeś ty? Przez chwilę wpatrywała się we mnie, a potem przeszła do prywatnej części mego biura, odwróciła się i uniosła, tylko troszeczkę, skraj swetra z lewej strony. Na jej skórze widniały dwa brązowo-fioletowe siniaki, dokładnie w miejscu, gdzie ją uszczypnąłem. Siedziałam tam i rozmawiałam z dziewczętami. Mówiła RW, kiedy nagle poczułam to straszliwe uszczypnięcie. Podskoczyłam chyba o metr w górę. Myślałam, że to wrócił mój szwagier i podkradł się do mnie od tyłu. Odwróciłam się, ale nikogo nie było. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że to mogłeś być ty. Ależ mnie zabolało. Przeprosiłem ją za to i obiecałem, że jeżeli ponownie spróbuję czegoś podobnego, to z pewnością nie będę jej szczypał. Czas był tu zgodny z rzeczywistymi wydarzeniami. Halucynacja autosugestywna raczej wykluczona, ponieważ co prawda chciałem odwiedzić RW, ale miejsce jej pobytu znałem tylko w przybliżeniu. Zaobserwowana zbieżność wydarzeń. Pierwsze – lokalizacja. Bardziej wnętrze niż otoczenie. Drugie – liczba obecnych osób. Trzecie – opis dziewcząt. Czwarte – czynności obecnych osób. Piąte – uszczypnięcie. Szóste – fizyczny znak po uszczypnięciu. Możliwość nieświadomego przewidzenia powyższego poprzez wcześniejsze spostrzeżenia. Ad 1 – brak takiej możliwości. Mógłbym wiedzieć raczej o tym, co robiono na zewnątrz czy na plaży, niż w domu. Ad 2 – brak takiej możliwości. Mogłem wiedzieć jedynie o dorosłych w tej grupie, bowiem RW pojechała odwiedzić siostrę i szwagra. Ad 3. Brak takiej możliwości. Od RW mogłem co prawda dowiedzieć się wcześniej o siostrzenicy, ale nic nie wiedziałem o jej przyjaciółce i kolorze jej włosów. Ad 4. Brak takiej możliwości. Nie posiadałem wcześniej żadnych informacji o zwyczajach w tym domu o tej właśnie porze dnia. Ad 5. Brak takiej możliwości. RW nie wiedziała o planach tego eksperymentu, a żadne tego typu próby nie były wcześniej robione. Nie miałem zwyczaju jej szczypać. Nigdy tego nie robiłem. Ad 6. Brak takiej możliwości. RW w żaden sposób nie mogła wiedzieć, gdzie powinny znajdować się znaki po uszczypnięciu. W moich notatkach znajdują się jeszcze inne relacje, z których część włączona została do późniejszych rozdziałów tej książki, aby pomóc w zilustrowaniu pewnych aspektów teorii i praktyki. Jeden czy dwa eksperymenty wykonane były w warunkach laboratoryjnych. Zdarzenia te same w sobie mogą być mało ważne, ale jako części mozaiki są bardzo istotne. Schemat, jaki wyłania się poprzez spostrzeżenia tego typu, jest dla mnie wiarygodny i możliwy do zaakceptowania właśnie dzięki setkom takich spostrzeżeń, z których każda jest okruchem dowodu. Być może tak będzie i w Twoim przypadku.
Lektury Paranormalium.
Fragment rozdziału 6. Światy równoległe. Główne odkrycie nastąpiło zaraz po tym, jak zebrałem się na odwagę rozszerzenia moich wypraw w obszarze trzecim. Pomimo wcześniejszych oznak, ludzie tamci nie byli świadomi mojej obecności, aż do spotkania i połączenia się tymczasowo i mimowolnie z kimś, kto może być określony jako ja, żyjący tam. Jedyne wyjaśnienie, jakie przychodzi mi do głowy, to takie, że całkowicie świadomy życia i bytności tutaj, byłem przyciągany i natychmiast wnikałem w ciało tamtej osoby zupełnie jak w swoje własne. Kiedy to miało miejsce, a zaczęło się dziać zupełnie spontanicznie, gdy tylko wkroczyłem w obszar trzeci, po prostu przejmowałem jego ciało. Nie uświadamiałem sobie jego psychicznej obecności, kiedy go czasowo zastępowałem. Moja wiedza o nim i jego przeszłości pochodzi od jego rodziny i z jego pamięci. A choć zawsze wiedziałem, że nim nie jestem, to jednak wyczuwałem emocjonalny schemat jego przeszłości. Często zastanawiałem się, jakich problemów mogłem mu przysporzyć w rezultacie okresów amnezji powodowanych wtargnięciem w jego życie. Niektóre musiały być bardzo kłopotliwe, a oto jego życie. Tamten ja, w czasie pierwszego kontaktu, był raczej samotnym mężczyzną. Nie miał szczególnych sukcesów zawodowych, jako architekt i przedsiębiorca budowlany, ani nie był zbyt towarzyski. Udało mu się ukończyć coś, co scharakteryzowałbym jako drugorzędny college i należał teraz do warstwy o dość niskich dochodach. Większość wczesnej kariery zawodowej spędził w dużym mieście, wykonując zwyczajną pracę. Mieszkał na drugim piętrze czynszowego domu i dojeżdżał do pracy autobusem. W mieście czuł się obco, ale udało mu się pozyskać kilku przyjaciół. Autobus, tak przy okazji, był bardzo szeroki. 8 miejsc siedzących w jednym rzędzie, a kolejne rzędy wznosiły się za kierowcą w górę, tak że wszyscy mogli widzieć drogę przed sobą. Moje pierwsze wniknięcie w jego ciało zdarzyło się dokładnie w chwili, gdy wysiadał z autobusu. Kierowca był wyraźnie zdziwiony, kiedy usiłowałem zapłacić za przejazd. Najwidoczniej nic się nie należało. Drugi kontakt nastąpił w chwili kryzysu emocjonalnego. Tamten ja poznał Lię, zamożną młodą kobietę z dwojgiem mniej więcej 4-letnich dzieci, chłopcem i dziewczynką. Lia była smutną, zamyśloną i zaabsorbowaną czymś osobą, która właśnie wydawała się przeżywać jakąś życiową tragedię. Miało to jakiś niejasny związek z jej byłym mężem. Tamten ja spotkał ją najzupełniej przypadkowo i głęboko pokochał. Jej dwoje dzieci znalazło w nim wspaniałego towarzysza, lecz sama Lia podczas tego pierwszego spotkania okazała jedynie niewielkie zainteresowanie. Dopiero szczera troska i ciepło okazywane przez niego dzieciom zmieniły jej podejście do niego. Następne wejście miało miejsce krótko po tym, jak Lia i tamten ja ogłosili jej przyjaciołom, że mają zamiar się pobrać. Słowo to ma tam troszeczkę inne znaczenie. Wiadomość wywołała sporą konsternację, głównie z powodu faktu, iż upłynęło zaledwie 30 dni od tego ważnego wydarzenia w jej życiu. Rozwód, śmierć męża, czy też jakaś forma fizycznego upośledzenia. Tamten ja był w dalszym ciągu zakochany, a Lia wciąż smutna i zamyślona. Podczas kolejnego wniknięcia Lia oraz tamten ja mieszkali wspólnie w domu o wysokich prostokątnych oknach i bardzo szerokich okapach przypominających pagodę stojącym na niskim wzgórzu. Niecałe 300 metrów od wzgórza były tory kolejowe. Biegły prosto od prawej strony, przecinały podnóże wzgórza, zakręcały w lewo i niknęły za nim. Od domu aż do zbocza falowała wysoka zielona trawa. Tuż za domem tamten ja miał swoje biuro, jednopokojowy budynek, w którym pracował. Lia weszła do biura i zbliżyła się do biurka akurat w chwili, kiedy zastąpiłem w ciele tamtego mnie. Robotnicy chcą pożyczyć jakieś twoje narzędzia, powiedziała. Spojrzałem na nią z zakłopotaniem. Nie byłem pewny, co odpowiedzieć, więc zapytałem ją, o jakich robotników chodzi. O tych pracujących na drodze oczywiście. Odparła, nie wyczuwając jeszcze niczego złego. Zanim uświadomiłem sobie, jaki efekt mogą wywołać moje słowa, powiedziałem, że na drodze nie pracują żadni robotnicy. Słysząc to, Lia obrzuciła mnie badawczym spojrzeniem, w którym spostrzegłem rosnącą podejrzliwość. Niepewny, co robić dalej, opuściłem jego ciało i przez dziurę powróciłem do siebie. Następny kontakt miał miejsce, gdy tamten ja założył laboratorium. Nie miał co prawda pełnych kwalifikacji do prowadzenia prac badawczych, ale uważał, że może dokonać pewnych odkryć. Wszedł w posiadanie, prawdopodobnie dzięki majątkowi Lii, dużego piętrowego budynku. Podzielił go na niewielkie pokoje i przeprowadzał jakieś doświadczenia. W trakcie jednego z nich zastąpiłem go w ciele, ale nie bardzo wiedziałem, jak prowadzić dalej rozpoczęty już eksperyment. Wtedy właśnie weszła Lia razem z gośćmi, chcąc pokazać im prace renowacyjne w budynku. Kiedy poprosiła mnie, bym opowiedział, co już zrobiłem, ze zrozumiałych względów nie byłem w stanie wykrztusić ani słowa. Odrobinkę zakłopotana Lia wyprowadziła gości do drugiego pokoju. Wahałem się, co robić, podczas gdy tamten ja zapewne poszedłby za nimi. Próbowałem wyczuć, co mógłby w takiej chwili zrobić. Udało mi się jedynie uzyskać niejasne wrażenie podejmowanych przez niego prób, mających na celu wywołanie u widzów teatralnych bardziej subiektywnych doznań. Ponieważ akurat w tej chwili wspomnienia takie na nic by mi się nie zdały, a usłyszałem, że goście wracają, nie chcąc dalej komplikować mu życia, pośpiesznie wróciłem do własnego ciała. Kolejne wejście nastąpiło podczas spędzanych w górach wakacji. Tamten ja, Lia oraz dzieci jechali krętą górską drogą, każde na wehikule opisanym już w innym miejscu. Przypadkowo przejąłem kierowanie pojazdem w chwili, kiedy zjechali do podnóża jakiegoś wzniesienia i zaczynali wjeżdżać na następne. Ponieważ prowadzenie takiego pojazdu było dla mnie czymś zupełnie nowym, szybko zboczyłem z drogi i wpadłem w niewielką kupkę śmieci. Oni czekali, podczas gdy ja próbowałem wydostać się na drogę, mamrocząc przy tym, że z pewnością muszą być lepsze drogi niż akurat ta. Uwaga ta spowodowała, iż Lia natychmiast zamilkła. Nie wiedziałem dlaczego, chociaż jestem pewien, że tamten ja wiedział. Próbowałem powiedzieć jej, że nie jestem tym, za kogo mnie uważa, ale szybko zorientowałem się, iż tylko pogarsza to sprawę. Opuściłem go i powróciłem do dziury i mojego fizycznego ciała. Przy kolejnych kontaktach stwierdziłem, że tamten ja i Lia nie mieszkali już razem. Mężczyzna miał pewne sukcesy, ale niektóre z jego posunięć były dla niej zupełnie niezrozumiałe. Samotny stale o niej rozmyślał i ustawicznie roztrząsał powody, dla których ją utracił. Pewnego razu spotkał ją przypadkowo w wielkim mieście i ubłagał, aby pozwoliła mu przyjść. Powiedziała, że spróbuje dać mu jeszcze jedną szansę. Mieszkała teraz w czymś w rodzaju apartamentu na trzecim piętrze rezydencji. Obiecał przyjść. Na nieszczęście tamten ja zgubił lub zapomniał adres, jaki mu dała i w czasie mojego ostatniego z nim kontaktu był samotnym i sfrustrowanym człowiekiem. Był pewien, że Lia zinterpretuje zgubienie adresu jako obojętność z jego strony i jeszcze jeden dowód na niestałość. Pracował, ale cały wolny czas spędzał na próbach odnalezienia Lii i dzieci. I cóż z tym wszystkim począć? Wydarzenia, bynajmniej nie idylliczne, nie pozwalają zakwalifikować tego jako ucieczki od realnego świata. Z pewnością nie jest to model życia, do jakiego mógłbym tęsknić. Można jedynie spekulować, lecz spekulacja taka musi zawierać koncepcje nie do zaakceptowania przez współczesną naukę. Jednakże takie podwójne życie może dostarczyć wskazówek co do lokalizacji obszaru trzeciego. Najważniejsze jest to, że obszar trzeci i pierwszy nie są takie same. Założenie to oparte jest na różnicach w rozwoju naukowym. Obszar trzeci nie jest pod tym względem bardziej zaawansowany, a może wprost przeciwnie. W naszej historii nie istnieje etap, w którym nauka byłaby na poziomie obszaru trzeciego. Jeżeli obszar trzeci nie jest ani częścią przeszłości, ani teraźniejszości, a prawdopodobnie nie jest także przyszłością obszaru pierwszego, to czymże jest? Nie jest częścią obszaru drugiego, gdzie potrzebna i użyteczna jest jedynie myśl. Być może jest on wspomnieniem fizycznej cywilizacji ziemskiej jeszcze sprzed znanych nam czasów. Być może jest to inny świat typu ziemskiego, znajdujący się w innej części kosmosu, ale w jakiś sposób dostępny dzięki możliwościom psychicznym. Być może jest to duplikat z antymaterii naszego świata, w którym istniejemy ci sami, powiązani ze sobą siłami umykającymi obecnie naszemu rozumieniu. Dr. Leon Lederman, profesor fizyki na Uniwersytecie Columbia, stwierdził: ogromna większość fizyków zgadza się całkowicie z kosmologiczną koncepcją dosłownego antyświata gwiazd i planet złożonych z atomów antymaterii, czyli ujemnych jąder otoczonych dodatnimi elektronami. Możemy wysnuć stąd intrygujące przypuszczenie, że światy z antymaterii zamieszkane są przez antyludzi, których antynaukowcy są być może w tej właśnie chwili zafascynowani odkryciem materii. Rozdział 7. Postmortem. Jakakolwiek wzmianka o istnieniu drugiego ciała natychmiast rodzi pytanie stawiane od chwili, w której człowiek nauczył się myśleć. Czy istnieje życie pozagrobowe? Nasze religie nakazują nam w nie wierzyć. Nie wystarcza to jednak sylogistycznemu myślicielowi, który poszukuje niezbitych przesłanek prowadzących do nieuchronnych wniosków. Wszystko, co mogę zrobić, to przekazać możliwie obiektywne relacje na temat subiektywnych doświadczeń. Być może moje przesłanki będą niezbite także i dla Was. Pierwszy raz spotkałem doktora Richarda Gordona w 1942 roku w Nowym Jorku. Był doktorem medycyny, specjalistą z zakresu interny. Zostaliśmy przyjaciółmi, a on stał się naszym lekarzem domowym. Miał za sobą pełną sukcesów, budowaną latami praktykę oraz posiadał rzadkie, cyniczno-sarkastyczne poczucie humoru. To chodzący pewnie po ziemi realista z dużym bagażem doświadczeń. Kiedy spotkałem go po raz pierwszy, liczył już sobie 50 kilka lat, więc nie znałem go jako człowieka młodego. Był niskim i szczupłym mężczyzną o siwych włosach z tendencją do łysienia. Dr Gordon miał dwie rzucające się w oczy maniery. Zamierzał żyć bardzo długo i dlatego postępował rozsądnie. Chodził wolnymi, ostrożnymi krokami. Właściwie byłoby powiedzieć, iż przechadzał się z wystudiowaną niedbałością. Spieszył się tylko wtedy, gdy było to absolutnie konieczne. Kiedy ktoś przychodził do jego gabinetu, Richard wyglądał przez wewnętrzne drzwi i z napięciem wpatrywał się w przybysza. Nie mówił hello, nie wyciągał ręki, nie kiwał głową. Po prostu gapił się, jakby chciał powiedzieć, a temu co do diabła dolega. Doktor Gordon i ja zaprzyjaźniliśmy się. Była to jedna z tych rzeczy, jakie dzieją się bez potrzeby wyjaśniania, bez logicznej przyczyny. Nie mieliśmy wiele wspólnego, poza tym, że życie nasze toczyło się w tym samym momencie historii. Wiosną 1961 roku odwiedziłem doktora Gordona w jego gabinecie i zjadłem z nim tam lunch ugotowany na palniku Bunsena przez jego długoletnią pielęgniarkę. Zauważyłem, że wyglądał na zmęczonego i przepracowanego. Powiedziałem mu to. Ostatnio nie czuję się zbyt dobrze. Odparł i po chwili wpadł w swój zwykły ton. A co, czy lekarz nie może od czasu do czasu zachorować? Roześmiałem się i zasugerowałem, aby coś z tym zrobił. Mógłby na przykład odwiedzić swojego lekarza. Zrobię to, powiedział nieobecny myślami, po czym ponownie przybrał swoją zwykłą pozę. Ale najpierw mam zamiar odwiedzić Europę. Powiedziałem, że brzmi to wspaniale. Mam już nawet bilety, kontynuował. Byliśmy tam kilkakrotnie, ale tym razem chcę zobaczyć miejsca, których jeszcze nie widziałem. Czy byłeś kiedyś w Grecji, Turcji, Hiszpanii, Portugalii albo Egipcie? Odparłem, że nie. A więc powinieneś, powiedział, odsuwając od siebie talerz. Jedź, jeśli masz taką szansę. Nie powinieneś tracić okazji zobaczenia tych miejsc. Ja nie chcę stracić swojej szansy. Powiedziałem, że zrobię, co w mojej mocy. Richard był poważny. Bob? Czekałem, co powie. Wiesz, mój stan zaczyna mnie ostatnio niepokoić, powiedział ostrożnie. Nie podoba mi się to. Dlaczego ty i twoja żona nie pojedziecie z nami do Europy? Odpowiedziałem, że chciałbym, ale teraz nie mogę. W tydzień później dr Gordon i jego żona odpłynęli do Hiszpanii. Nie dostałem od nich żadnej wiadomości, więc założyłem, że pewnie opalają się gdzieś nad Morzem Śródziemnym. 6 tygodni później zatelefonowała do mnie pani Gordon. Okazało się, że doktor w Europie zachorował i musieli skrócić podróż. Wzbraniał się przed leczeniem poza krajem i nalegał na natychmiastowy powrót do domu. Cierpiał na dotkliwe bóle i po powrocie od razu poszedł do szpitala. Nie mogłem odwiedzić go w szpitalu, ale o wszystkim informowany byłem przez jego żonę. Operacja wykazała to, czego się obawiano. Raka jamy brzusznej nie nadającego się już do leczenia. Pozostało tylko zapewnić mu maksymalne wygody. Miał już nie opuścić szpitala. Oczywiście za życia. Czy dokładniej za życia w sensie fizycznym. Otrzymawszy tę smutną wiadomość, zrozumiałem, że muszę znaleźć jakiś sposób, aby zobaczyć się z doktorem Gordonem. Teraz wszystko było już jasne, jak to często dzieje się ze sprawami, na które spoglądamy z perspektywy czasu. Jestem pewien, że wiedział o swoim stanie przynajmniej od naszego ostatniego spotkania w jego gabinecie. Ostatecznie był przecież lekarzem. Mógł zrobić konieczne analizy w swoim prywatnym laboratorium. Ich wyniki były przyczyną nagłej podróży doktora do Europy. Nie miał zamiaru tracić swojej ostatniej szansy. I nie stracił. Potrzeba rozmowy z doktorem Gordonem była bardzo nagląca. Wcześniej nigdy nie wspominałem mu o moich szalonych talentach, czy o tym, czego doświadczałem. Chyba obawiałem się, że mógłby mnie wyśmiać i odesłać do swojego syna, który był psychiatrą. Teraz jednak to co innego. Natknął się na coś, w czym chyba tylko ja mógłbym mu teraz pomóc. Co prawda nie wiedziałem, jak to, czego doświadczyłem, mogłoby pomóc. Byłem jednak głęboko przekonany, że warto spróbować. Wielokrotnie chciałem zobaczyć się z doktorem Gordonem, ale do pokoju wpuszczano tylko jego żonę. W końcu poprosiłem panią Gordon, aby pomogła mi skontaktować się z mężem. Wyjaśniła, że doktor ma tak silne bóle, iż prawie przez cały czas jest pod wpływem mocnych środków znieczulających. Rzadko jest więc w pełni świadomy. Rozpoznaję ją jedynie wcześnie rano, a i to nie codziennie. Powiedziałem, że mam mu do przekazania coś bardzo ważnego, ale nie wdawałem się w szczegóły. Nawet mimo smutku wydawała się rozumieć, że chcę mu przekazać coś ważniejszego niż przyjacielskie słowo otuchy. Jej kobieca intuicja znalazła rozwiązanie. Dlaczego nie napiszesz do niego listu? Zasugerowała. Zaniosę mu go. Wyraziłem obawę, że nie byłby w stanie go przeczytać. Jeżeli napiszesz, powiedziała, to odczytam mu go, kiedy będzie na tyle przytomny, aby go zrozumieć. Tak też zrobiliśmy. Czytała mój list za każdym razem, kiedy tylko dr Gordon był przytomny. Powiedziała mi potem, że to wielokrotne czytanie odbywało się na jego prośbę. Czyżby w liście znajdowało się coś, co chciał sobie utrwalić i zapamiętać? Usłyszawszy to, poczułem wielki żal. Może jednak nie wyśmiałby mnie. Być może łączyłoby nas więcej, gdybym tylko zebrał się na odwagę i powiedział mu o mojej działalności. Oto niektóre wyjątki z listu do doktora Gordona. I pamiętasz wszystkie te analizy i badania, jakim mnie poddałeś, wiedząc, że się czymś martwię. Wtedy właśnie wszystko się zaczynało. Teraz, kiedy jesteś w szpitalu, możesz to odkryć w sobie i wypróbować. Będziesz miał zajęcie, powracając do zdrowia. Po pierwsze, musisz zaakceptować możliwości, być może bardzo odległe od twojego dotychczasowego doświadczenia, że działasz, myślisz, egzystujesz bez ograniczeń ciała fizycznego. I nie mów żonie, by odesłała mnie do twojego syna. Aby to rozwiązać, trzeba czegoś więcej niż teorii Freuda. A zresztą zarabia on już i tak wystarczająco dużo pieniędzy. W czasie wszystkich naszych rozmów poruszanie tego tematu nie wydało mi się stosowne. Tak długo jednak, jak leżysz przykuty do łóżka, zastanów się nad tym. Może to być użyteczne potem i mam nadzieję, że masz szansę odkryć kilka rzeczy, które być może mi umknęły. Wszystko zależy od tego, czy także i ty potrafisz rozwinąć zdolność opuszczania swego ciała fizycznego, kiedy tak próżnujesz w szpitalu. Jeżeli tak, to odnajdziesz wiele sposobów, które będą ci użyteczne. Może to być jedyna droga złagodzenia cierpień. Nie wiem. Spróbuj. Z całą szczerością apeluję do ciebie, Dick, byś o tym pomyślał. Zrobisz ogromny krok naprzód, jeśli zaakceptujesz ideę istnienia swojego drugiego, niefizycznego ciała. Kiedy to osiągniesz, ostatnią barierą będzie strach. A nie należy się tego bać, ponieważ jest to tylko lęk przed własnym cieniem, przed samym sobą. To raczej coś całkiem naturalnego, a nie strasznego. Musisz przyzwyczaić się do myśli, że jeżeli do tej pory nie doświadczyłeś tego świadomie, nie oznacza to, iż należy się tego bać. Nieznane przeraża dopóki takim pozostaje. Jeżeli to poznasz, strach przestanie istnieć. Wtedy, ale dopiero wtedy, wypróbuj formułę pierwszą, którą ci opisałem. Nie wiem, jaki będzie efekt medytacji, którą zastosujesz. Może pomóc lub zaszkodzić opisanej technice. Próbuj jednak dalej. Choćby nie podziałało od pierwszego razu. Najważniejsze, abyś dał mi znak, jak sobie z tym radzisz. Gdy będziesz czuł się lepiej, to być może wpadnę do ciebie i porozmawiamy o całej sprawie z detalami. Zajrzałbym nawet i teraz, ale sam wiesz, jak bardzo przestrzegają tu przepisów. Gdybyś powiedział żonie o swoich próbach, to jestem pewien, że powtórzyłaby mi. Najchętniej jednak usłyszałbym to od ciebie osobiście, trochę później. Po prostu mnie powiadom. Pani Gordon nie powiedziała mi, czy rzeczywiście robił jakieś próby. Szczegółowe wypytywanie było w tamtym okresie bardzo niestosowne. Smutna i przybita wiedziała, iż dni Richarda są już policzone. Ciągle nie jestem pewien, czy spostrzegła, że mój list mógł zostać odebrany jako propozycja przygotowania się na spotkanie śmierci. W kilka tygodni później dr Gordon zapadł w stan śpiączki. Zmarł spokojnie, nie odzyskawszy przytomności. Przez kilka miesięcy rozważałem możliwość dotarcia do doktora Gordona, gdziekolwiek był. To pierwsza bliska osoba zmarła od czasu, kiedy rozwinąłem swój osobliwy talent. Byłem zaciekawiony, ale starałem się też być obiektywny. Pierwszy raz miałem tego rodzaju sposobność. Wiedziałem, że dr Gordon nie miałby mi tego za złe, jeżeli rzeczywiście gdzieś żyje. Zdecydowałem, że powinienem trochę odpocząć, nim spróbuję nawiązać z nim kontakt. Musiałem też zebrać się na odwagę. Był to eksperyment, jakiego nigdy przedtem nie przeprowadzałem. Mógł się okazać naprawdę niebezpieczny. W pewne sobotnie popołudnie zrobiłem pierwszą próbę. Stan wibracji osiągnąłem dopiero po godzinie, ale w końcu wydobyłem się z ciała, wręcz krzycząc w myślach, że chcę spotkać doktora Gordona. Po chwili zacząłem się gwałtownie unosić i wkrótce widziałem jedynie zamazany obraz, powstający przy szybkim ruchu i wyczułem coś, co wydawało się pędem bardzo rozrzedzonego powietrza. Czułem także czyjeś ramię pod lewym łokciem. Najwidoczniej ktoś pomagał mi się tam dostać. Kiedy już zaczęło mi się wydawać, że podróż będzie trwać bez końca, nagle zatrzymałem się. Lub zostałem zatrzymany. Stałem, odrobinę oszołomiony, w dużym pokoju. Moim pierwszym wrażeniem było, iż jest to jakaś instytucja. Pomocne ramię skierowało mnie ku otwartym drzwiom i zatrzymało tuż przed nimi, skąd mogłem widzieć sąsiedni pokój. Nagle, prawie wprost w moje lewe ucho, przemówił jakiś męski głos. Jeśli będziesz tu stał, to doktor za chwilę cię zobaczy. Skinąłem potakująco głową i zamarłem w bezruchu. W pokoju znajdowała się grupa mężczyzn. Trzech czy czterech słuchało młodego, około 22-letniego człowieka, który za pomocą słów i gestów coś im relacjonował. Nie widziałem doktora Gordona, lecz spodziewałem się, że pojawi się lada chwila. Im dłużej czekałem, tym bardziej było mi gorąco. Nie wiedziałem, co powoduje to uczucie, i nie byłem pewien, ile jeszcze wytrzymam. Miałem wrażenie, jakby po mojej twarzy spływały strugi potu. Wiedziałem, że już nie będę mógł zostać zbyt długo. Nie mogłem znieść gorąca. Jeżeli dr Gordon wkrótce się nie pojawi, będę musiał wrócić, nie zobaczywszy go. Obróciłem się i jeszcze raz spojrzałem na grupkę mężczyzn, myśląc, że może powinienem zapytać ich o doktora Gordona. W tej właśnie chwili niski, szczupły młody człowiek o gęstej czuprynie zatrzymał się w półsłowa i przez kilka sekund intensywnie mi się przyglądał. Po tym jednym krótkim spojrzeniu odwrócił się do pozostałych i podjął przerwaną dyskusję. Gorąco stało się nie do zniesienia, więc postanowiłem wracać. Nie mogłem już czekać na doktora Gordona. Używając wyuczonego ruchu, uniosłem się szybko do góry i opuściłem pokój. Po połączeniu zbadałem moje ciało fizyczne. Było mi zimno i czułem się odrobinę sztywny. Na policzkach nie było żadnego śladu po strumieniach potu. Rozczarowany usiadłem i zrobiłem notatki z podróży. Pisałem, że z jakiegoś powodu nie udało mi się. Nie byłem w stanie odnaleźć doktora Gordona. Czas nieobecności w ciele wyniósł 2 godziny. Jedną z moich cech jest nieustępliwość. Następnej soboty spróbowałem jeszcze raz. Dokładnie w chwili, w której opuściłem ciało i zacząłem nawoływać doktora Gordona, tuż obok mnie odezwał się lekko zirytowany głos. Dlaczego znów chcesz go zobaczyć? Przecież widziałeś go w zeszłą sobotę. Byłem tak zaskoczony, że prawie natychmiast wskoczyłem z powrotem w swoje ciało. Usiadłem i rozejrzałem się po biurze. Nie było nikogo. Wszystko wyglądało jak najbardziej normalnie. Pomyślałem o ponowieniu próby, ale po chwili zdecydowałem, że jest już za późno. Minęła sobota. Nie wydarzyło się nic ważnego tego dnia. Po prostu nie udało się. Ponownie zajrzałem do notatek z ubiegłej soboty i znalazłem. Doktor za chwilę cię zobaczy. A po chwili niski, szczupły mężczyzna o gęstych włosach odwrócił się i spojrzał na mnie. Patrzył, nie mówiąc ani słowa, jakby myśląc. Opis tego mężczyzny mógł odpowiadać wyglądowi doktora Gordona, kiedy miał 20 lat, a nie 70. Spodziewałem się zobaczyć człowieka 70-letniego. Nie poznałem go, ponieważ nie wyglądał tak, jak tego oczekiwałem. Gdyby miała to być halucynacja, to bez wątpienia ujrzałbym znanego mi doktora Gordona w wieku lat 72. Bardziej niż co innego pozwala to uwiarygodnić ten eksperyment. Później, odwiedzając wdowę po doktorze Gordonie, udało mi się zobaczyć zdjęcie doktora, na którym naprawdę miał 20 lat. Oczywiście nie powiedziałem pani Gordon, dlaczego chciałem zobaczyć to zdjęcie. Był na nim ten sam mężczyzna, którego widziałem i który widział mnie tam. Pani Gordon wspominała także, że Richard w młodości był bardzo aktywny i energiczny. Żył zawsze w pośpiechu i miał czuprynę jasnych włosów. Któregoś dnia ponownie spróbuję odwiedzić doktora Gordona. Innym razem, zamierzając przeprowadzić się do innego stanu, postanowiliśmy sprzedać dom, a ponieważ znalazł się natychmiast nabywca, wynajęliśmy coś tymczasowo. Było to interesujące miejsce. Budynek stał na szczycie wzgórza, nad małą rzeczką. Wynajęliśmy go przez agencję i nigdy nie mieliśmy kontaktu z właścicielem. Zajęliśmy główną sypialnię mieszczącą się na piętrze. W jakiś tydzień po przeprowadzce położyliśmy się do łóżka i moja żona prawie natychmiast zasnęła. Leżałem w półmroku i przez ogromne okna patrzyłem na nocne niebo. Bez udziału z mojej strony poczułem przypływ znajomych wibracji i zacząłem się zastanawiać, czy pozwolić, by zdarzyło się to w nowym miejscu. Nasze łóżko stało w pobliżu północnej ściany. Po prawej stronie były drzwi do holu, po lewej wejście do łazienki. Byłem właśnie w trakcie opuszczania ciała, kiedy dostrzegłem coś w drzwiach holu. Białą postać o sylwetce dorosłej osoby. Będąc niezwykle ostrożny wobec wszelkich obcych, czekałem, by zobaczyć, co się stanie dalej. Biała zjawa weszła do pokoju, okrążyła łóżko, przechodząc o 30 cm ode mnie i weszła do łazienki. Zobaczyłem, że jest to kobieta średniego wzrostu, o ciemnych, prostych włosach i raczej głęboko osadzonych oczach. Nie stara i nie młoda. Była w łazience tylko kilka chwil, po czym wyszła i znów obeszła łóżko. Usiadłem, jestem pewien, że nie fizycznie, i chcąc sprawdzić, czy uda mi się jej dotknąć, wyciągnąłem rękę. Dostrzegłszy ruch, zatrzymała się i spojrzała na mnie. Kiedy przemówiła, słyszałem ją całkiem wyraźnie. Widziałem okna i firanki za nią i poprzez nią. Co masz zamiar zrobić z tymi obrazami? Był to kobiecy głos. Widziałem też jej poruszające się usta. Spróbowałem odpowiedzieć jej w taki sposób, który by ją satysfakcjonował. Powiedziałem, że zadbam o nie, więc niech się nie martwi. Słysząc to, uśmiechnęła się lekko. Potem wyciągnęła do mnie obie ręce i ujęła moją dłoń, zamykając ją pomiędzy swoimi. Jej dłonie były najzupełniej normalne, ciepłe i żywe. Uścisnęła lekko moją rękę, wypuściła ją i okrążywszy łóżko, wyszła przez drzwi. Czekałem, ale nie przyszła więcej. Wróciwszy do fizycznego ciała, przez chwilę leżałem nieruchomo, po czym wstałem. Przeszedłem przez drzwi do holu i zajrzałem do innych pokoi. Nie było tam nikogo. Sprawdziłem wszystkie pokoje na parterze, ale także nikogo nie znalazłem. Potem zapisałem to w dzienniku, wróciłem do łóżka i zasnąłem. W kilka dni później spytałem psychiatrę, który mieszkał w sąsiednim domu, doktora Samuela Kana, było to najzupełniej przypadkowe spotkanie, czy znał właścicieli naszego domu. Znałem ich całkiem dobrze, odparł doktor Kan. Pani W zmarła jakiś rok temu. Po jej śmierci pan W nie chciał mieszkać w tym domu. Wyjechał i już nie wrócił. Powiedziałem, że szkoda, bo to bardzo piękny dom. No cóż, to był jej dom, rozumie pan. Odpowiedział doktor Kan. Właściwie to umarła w tym domu, w pokoju, w którym pan teraz śpi. Stwierdziłem, że to bardzo interesujące. Musiała bardzo lubić ten dom. O tak, odparł. Była bardzo dumna ze swojej kolekcji obrazów. Rozwieszała je po całym domu. Tak, ten dom za jej życia był bardzo piękny. Zapytałem, czy nie ma przypadkiem fotografii pani W. Niech pomyślę, zastanawiał się chwilę. O tak, sądzę, że widziałem ją na zdjęciu robionym w klubie. Zobaczę, czy uda mi się je znaleźć. Wrócił po kilku minutach. Miał fotografię przedstawiającą jakieś 15 czy 16 osób. Widać było głównie twarze, gdyż ludzie stali w rzędach. Doktor Kan przyjrzał się fotografii. Ona musi tu gdzieś być. Tak, jestem tego pewien. Ponad jego ramieniem spojrzałem na fotografię i w drugim rzędzie ujrzałem znajomą twarz. Dotknąłem jej palcem i zapytałem, czy to pani Wu. Tak, to właśnie pani Wu. Spojrzał na mnie zaciekawiony, lecz już po chwili dodał. No tak, musiał pan widzieć jej zdjęcie gdzieś w domu. Potwierdziłem. Ostrożnie zapytałem go, czy pani Wu miała jakieś szczególne zwyczaje lub nawyki. Nie, nie przypominam sobie niczego takiego, odparł. Ale pomyślę o tym. Musiało chyba coś być. Podziękowałem mu i ruszyłem w stronę domu. Na dźwięk jego głosu odwróciłem się. Proszę poczekać, chyba sobie coś przypomniałem. Zapytałem, co takiego. No cóż, kiedy była szczęśliwa lub wdzięczna, miała zwyczaj brać czyjąś dłoń w swoje i delikatnie ściskać. Czy to panu pomoże? Pomogło. Wraz z rosnącym doświadczeniem stawałem się coraz bardziej pewny, że mogę robić eksperymenty w obszarach całkiem niezwykłych. Mój bliski przyjaciel, Eniu Benson, był mniej więcej w moim wieku i mieliśmy ze sobą wiele wspólnego. On także był pilotem i często latał samolotami Towarzystwa Lotniczego. Jednym z jego zainteresowań była antygrawitacja, o której wielokrotnie dyskutowaliśmy. Miał nawet laboratorium, w którym eksperymentował. Często zastanawialiśmy się, czy jeden lub dwóch ludzi może dokonać znaczących odkryć w tej dziedzinie w obecnej erze wielkich zespołów naukowych i niezwykle drogiego sprzętu badawczego. W 1964 roku, będąc w interesach w Nowym Jorku, znalazłem się w pokoju hotelowym, mając przed sobą godzinę wolnego czasu. Postanowiłem więc uciąć sobie drzemkę. Położyłem się do łóżka i zaczynałem już zasypiać, kiedy usłyszałem głos Bensona. Jest sposób na udowodnienie antygrawitacji. Musisz tylko zademonstrować go osobiście, a do tego przecież zostałeś wyszkolony. Całkowicie rozbudzony, usiadłem. Wiedziałem, do czego nawiązywał głos, ale nie miałem odwagi, by tego spróbować. Ale dlaczego głos Bensona brzmiał tak realnie w tym śnie? Spojrzałem na stojący przy łóżku zegarek. Była 15:15, a ja byłem zbyt rozbudzony, aby spać, więc wstałem. Kiedy dwa dni później wróciłem do domu, moja żona była bardzo przygnębiona. Zapytałem, co się stało. Nie chcieliśmy niepokoić cię w Nowym Jorku, powiedziała, ale Eniu Benson nie żyje. Zabił się, lądując na niewielkim poletku pod Ohio. Przypomniałem sobie głos Bensona w Nowym Jorku. Zapytałem żonę, czy zginął dwa dni temu, około 3:15 po południu. Żona patrzyła na mnie długo, nim odparła: tak, właśnie wtedy. Nie zapytała mnie, skąd wiem. Już dawno przestała zadawać takie pytania. Przez kilka miesięcy nie próbowałem spotkać Bensona. Bez specjalnego powodu uznałem, że powinienem odpocząć. Wiązało się to z ową gwałtowną śmiercią, lecz do dziś nie jestem pewien, co to właściwie było. W końcu którejś soboty po południu położyłem się z silnym postanowieniem złożenia wizyty Bensonowi. Po mniej więcej godzinnym przygotowaniu w końcu wyszedłem z ciała i rozpocząłem szybką podróż przez wszechobecną ciemność. Cały czas wołałem bezgłośnie: Eniu Benson. Nagle zatrzymałem się lub zostałem zatrzymany w mrocznym pokoju. Ktoś bardzo zdecydowanie podtrzymywał mnie w pozycji stojącej. Po chwili oczekiwania z niewielkiej dziury w podłodze jęła wydobywać się chmura białego gazu. Wkrótce przybrała formę i jakiś zmysł podpowiedział mi, że to jest Benson, chociaż nie widziałem go dokładnie i nie byłem w stanie zidentyfikować rysów. Nigdy nie uwierzysz w to wszystko, co się wydarzyło, odkąd tutaj jestem. Przemówił natychmiast głosem pełnym podniecenia i szczęścia. To było wszystko. Na czyjś sygnał chmura białego gazu utraciła swój ludzki kształt i wydawała się zapadać w dziurę w podłodze. Pomocne ramiona skierowały mnie z powrotem i wśliznąłem się do fizycznego ciała. Taki był właśnie Benson. Zbyt zaintrygowany nowymi rzeczami i nowymi doświadczeniami, aby tracić czas na przeszłość. Tak samo jak dr Gordon. Jeżeli była to halucynacja, to bardzo oryginalna. Nigdy nie czytałem o czymś podobnym. Ale czy wyjaśnia to zbieżność czasu wypadku z tym, co usłyszałem w nowojorskim pokoju hotelowym? I jeszcze jedno. Mój ojciec zmarł w 1964 roku w wieku 82 lat. Chociaż w młodości buntowałem się przeciwko ojcowskiemu autorytetowi, to czułem, że później byliśmy sobie bardzo bliscy. Jestem pewien, że ojciec odczuwał to samo. Na kilka miesięcy przed śmiercią miał atak, który niemal całkowicie go sparaliżował i pozbawił mowy. To drugie było znacznie bardziej dotkliwe, zważywszy, że ojciec był lingwistą, który całe życie poświęcił studiom i nauczaniu języków. Kiedy go odwiedzałem, czynił desperackie, rozdzierające serce wysiłki, aby przemówić, coś mi powiedzieć. Jego oczy błagały, żebym go zrozumiał, jednak z jego ust wydobywały się jedynie słabe jęki. Rozmawiałem z nim i starałem się go pocieszyć. Robił co mógł, aby odpowiedzieć. Nie wiem jednak, czy zrozumiał choćby jedno moje słowo. Pewnego popołudnia zmarł spokojnie podczas drzemki. Przeżył długie, pełne sukcesów życie, a jego śmierć wywołała zarówno smutek, jak i ulgę, że oto skończyły się jego cierpienia. Stwierdziłem i nadal stwierdzam niepodważalność pewnych prawd i przekonań, których mnie nauczył. Zawsze będę mu za to wdzięczny. Tym razem, kiedy odszedł ktoś tak bardzo mi bliski, miałem o wiele mniej wahań niż poprzednio. A może to związki rodzinne i ich najgłębsze tony spowodowały zmniejszenie obaw i wzrost wiary. Jedynym powodem, dla którego czekałem przez kilka tygodni, był brak odpowiedniej okazji. Różne ważne sprawy osobiste i zawodowe nie pozwalały mi na należyty w takich przypadkach relaks. Pewnej nocy jednak, obudziwszy się około 3 nad ranem, poczułem, że mogę spróbować odwiedzić ojca. Wibracje, po wypełnieniu zwyczajowego już rytuału, nadeszły szybko i łatwo. Po chwili opuściłem ciało i znalazłem się w ciemnościach. Tym razem nie wzywałem ojca. Skoncentrowałem się jedynie na jego osobowości i na dotarciu tam, gdzie się w tej chwili znajdował. Począłem szybko przemieszczać się poprzez ciemność. Nie widziałem niczego, ale odbierałem silne wrażenie ruchu połączone z oporem grubego, przypominającego płyn powietrza. Zupełnie jakbym przebijał się przez wodę. Nagle zatrzymałem się. Nie przypominam sobie, aby tym razem ktoś mnie zatrzymał. Nie wyczułem też pod łokciem pomocnej dłoni. Znajdowałem się w dużym, ciemnym pokoju. Wydawało mi się, że jest to coś w rodzaju szpitala czy sanatorium, ale nie wykonuje się tu żadnych zabiegów w naszym rozumieniu tego słowa. Zacząłem rozglądać się w poszukiwaniu ojca. Nie wiedziałem, czego oczekiwać, ale spodziewałem się radosnego spotkania. Poza głównym pokojem, w którym stałem, znajdowało się tam jeszcze kilka mniejszych. Zajrzałem do 2 z nich. W każdym było kilkoro ludzi, którzy nie zwracali na mnie większej uwagi. Zacząłem się zastanawiać, czy nie trafiłem aby w złe miejsce. Trzeci pokój był nie większy niż cela mnicha, z małym oknem na wysokości barków naprzeciw drzwi. Oparty o ścianę stał tam jakiś człowiek, wyglądając przez okno. Kiedy wszedłem, widziałem tylko jego plecy. Po chwili mężczyzna odwrócił się i zobaczył mnie. Z twarzą wyrażającą najwyższe zdumienie, mój zmarły ojciec przemówił do mnie. A co ty tutaj robisz? Powiedział to zupełnie jak człowiek, który przejechał pół świata i niespodziewanie spotyka kogoś, z kim pożegnał się w domu. Byłem zbyt podniecony, by mówić. Po prostu stałem tam, oczekując z nadzieją na pełen radości uścisk. Ojciec zbliżył się, chwycił mnie pod pachy i wesoło podrzucił aż ponad głowę. Doskonale pamiętam, że miał zwyczaj to robić, gdy byłem jeszcze dzieckiem. Po chwili postawił mnie na nogi, a ja, odzyskawszy mowę, zapytałem go, jak się czuję. O wiele lepiej, odparł. Ból zniknął. Było to prawie tak, jakbym przypomniał mu o czymś, o czym chciał zapomnieć. Energia wydawała się z niego ulatywać i w końcu odwrócił się, sprawiając wrażenie zmęczonego. Patrzyłem na niego, lecz on jakby zapomniał już o mojej obecności. Wyglądał szczuplej i mógł mieć około 50 lat. Wyczułem, że spotkanie dobiegło końca. Nie mogło się już nic więcej wydarzyć. Cicho wycofałem się z pokoju, obróciłem i wyleciałem z powrotem do ciała. Powrót zajął mi mniej czasu niż podróż w tamtą stronę. Czy naprawdę tak było? Czy ból w tych ostatnich dniach rzeczywiście był tak dotkliwy, a on nie był w stanie wezwać żadnej pomocy? Jeżeli to prawda, to jakim straszliwym więzieniem musiało być dla niego ciało? Śmierć była prawdziwym wybawieniem. Czy spróbuję zobaczyć go ponownie? Nie wiem. Nie wiem, czy powinienem. Miałem wiele innych doświadczeń, może mniej osobistych, ale równie poruszających. Wszystkie one doprowadziły mnie do nieuniknionego wniosku, który już sam w sobie usprawiedliwia wiele godzin udręk, niepewności, strachu i rozczarowań. Był on początkiem czegoś, co niektórzy nazywają skokiem kwantowym w myśleniu, początkiem nowego punktu widzenia i nowych perspektyw. Pozwolił nadać obecnym bólom i radościom odpowiedni wymiar. Czymże jest minuta, godzina czy rok wobec wiecznej egzystencji? Otworzył drzwi na rzeczywistość, która co prawda może okazać się niepojęta dla umysłu ludzkiego, lecz w dalszym ciągu będzie prowokować ciekawość i oskarżać intelekt. A jaka jest moja odpowiedź? Połączcie te doznania z przeświadczeniem, iż osobowość człowieka może działać i rzeczywiście działa poza ciałem fizycznym, a możliwa będzie tylko jedna. Jeżeli kryje się w tym wielkie przesłanie, to być może taka odpowiedź wystarczy.
W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Roberta Monroe Podróże poza ciałem. Książkę, której reedycję wydało w 2013 roku wydawnictwo Galaktyka, można było wygrać w specjalnym odcinku Rozmów poza ciałem. Podróże poza ciałem oraz wydaną właśnie drugą część trylogii Roberta Monroe Dalekie podróże można nabyć w sklepie internetowym wydawnictwa Galaktyka www.galaktyka.com.pl. A tak swoją drogą, zadziwiające, jak bardzo w ciągu zaledwie 2 lat może się człowiekowi zmienić głos. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.